Cześć, tu Krzysiek z Ciekawostnika. Witam Was w kolejnym odcinku serii
Pytanie do Ciekawostnika.
Pytanie od Liliany, lat nie wiadomo ile. Pytanie brzmi następująco. Cześć Ciekawostniku, na lekcji historii teraz przerabiamy starożytne cywilizacje. Powiedzcie mi, dlaczego one są takie ważne i po co się uczymy w ogóle o nich na historii? Dzięki. No to zaczynamy. Dlaczego starożytność jest ważna? Bo na przykład małe rysunki opowiadają wielką historię dawnych czasów. No, co z tym chodzi? No właśnie. Około roku 3200 przed naszą erą Egipcjanie wymyślili sposób zapisywania rzeczy. Hieroglify. Pewnie o nich słyszeliście. Mieli tysiące znaków na różne słowa i dźwięki. Hieroglify wyglądały zupełnie inaczej niż pismo klinowe Sumeryjczyków, którzy też byli bardzo ciekawą kulturą, ciekawą cywilizacją, ale o nich też opowiem Wam w innym odcinku. Początkowo pisma używali tylko kapłani i różni wysoko postawieni ludzie. Opowieści wykuwano na kamiennych takich płytach w świątyniach albo zapisywano takim trzcinowym piórem, pędzelkiem w księgach. Niekiedy należało czytać znaki od prawej do lewej, a niekiedy od lewej do prawej. No i to czytanie zaczynało się od tej strony, w którą patrzyli albo ludzie, albo zwierzęta na tych hieroglifach. No to bardzo ciekawy sposób na ułatwienie ludziom czytania. Zapisywanie hieroglifów było bardzo trudne, a przede wszystkim czasochłonne, dlatego używano go w takich wyjątkowych sytuacjach do ozdabiania grobowców, świątyń i do opowiadania o wielkich czynach faraonów itd. No wiadomo, byli bogami, królami itd. Po jakimś czasie pisarze w starożytnym Egipcie zaczęli używać prostszych znaków, które nazywa się pismem hieratycznym, czyli hieratyką. I przypomina to trochę jeszcze hieroglify, ale jest zdecydowanie prostsze. Zaledwie 1 na 10 Egipcjan umiał trochę czytać, a jeszcze mniej ludzi w ogóle potrafiło pisać. No ale na szczęście na ulicach stały stragany takich zawodowych pisarzy, którzy za opłatą spisywali wiadomości, co tylko kto tam chciał. Nawet jakieś śmieszne historyjki. Kiedy naukowcy trafili na pierwsze hieroglify, zupełnie ich nie rozumieli. Wyglądało to tak, jakby ktoś pisał opowieści komiksowe, w których zapomniał dodać takie dymki z tekstami. No i rozszyfrowano to dopiero w 1822 roku dzięki odkryciu takiego cudownego kamienia tłumaczeniowego. No właśnie, to brzmi trochę jak taka opowieść o Harrym Potterze, ale no nie ma to w ogóle z nim nic wspólnego. Ten kamień tłumaczeniowy to taki kamień, który może kojarzycie pod nazwą kamień z Rosety i został znaleziony w 1799 roku w egipskiej miejscowości Rosetta właśnie. I znajduje się na nim tekst zapisany 3 różnymi rodzajami pisma. U góry są hieroglify i naukowcy nie wiedzieli, co one oznaczają. Pod nim widnieje taki tekst zapisany uproszczonym pismem demotycznym, czyli taką demotyką, też z Egiptu, które powstało na bazie hieroglifów, a na samym dole znajduje się tekst zapisany greką, czyli językiem, który akurat archeolodzy na szczęście potrafili odczytać. Było mega dla nich ważne i super, bo mogli go w końcu przetłumaczyć. I ten znany egiptolog, ten nasz Jean-Francis Champollion, dokonał tego, czego nie mogli zrobić naukowcy od bardzo dawna. W 1822 roku odszyfrował pełny tekst tego kamienia z Rosetty. Stworzył swojego rodzaju słownik, dzięki któremu wszyscy mogli zacząć odczytywać hieroglify. To odkrycie było w ogóle bardzo ważne, bo od tamtej pory naukowcy dowiedzieli się bardzo dużo o społeczeństwie egipskim. No, jeśli na własne oczy chcielibyście zobaczyć taki kamień, no to możecie to zrobić w Muzeum Brytyjskim w Londynie. No, jeżeli macie ochotę, to wybierzcie się po prostu na wycieczkę do Londynu i tam możecie ten kamień obejrzeć, a znajduje się tam ten kamień już w sumie ponad 200 lat, bo w 1802 roku do tego muzeum trafił. No dobrze, starożytni wymyślili nam tutaj hieroglify, takie specjalne pismo. Natomiast skąd się wzięły nasze literki A, B, C i tak dalej? Kto wymyślił w ogóle alfabet? No i właśnie, tutaj musimy trafić na taki naród, takie plemię, taką kulturę jak Fenicjanie, którzy w ogóle byli doskonałymi żeglarzami i swoimi statkami pływali po Morzu Śródziemnym i ze wszystkimi prowadzili interesy i handel. Potrzebowali też do tego pisma, którego można było się łatwo nauczyć. No a hieroglify Egipcjan, pewnie sami wiecie, no, były trochę zbyt skomplikowane. No i postanowili oni uprościć te trudne egipskie znaki i zamiast przedstawiać przedmiot albo pojęcie, stosowali jeden znak dla każdego dźwięku. No i tak powstał alfabet fenicki i liczył on 22 znaki. Takie między innymi jak alet, bet, gimel, delet, hech, waf, zin, het, tet, jot, kap, lamet, met, num, semkem, am, pef, sadi, kot, res, sin, daf. Ojej, ciężkie to było, ale no nie wiem, czy dobrze to odczytałem. No i przy odrobinie wyobraźni i waszego dobrego słuchu możecie tam oczami wyobraźni albo też uszu usłyszeć no, polskie, może nie do końca polskie, ale nasze literki. No, nic z tym dziwnego, bo pismo fenickie zwane jest też pismem synajskim i stanowi podstawę alfabetów arabskiego, aramejskiego, hebrajskiego, no i naszego. I na koniec najważniejsze, pismo było odczytywane od strony prawej do lewej, czyli dużo prościej niż w przypadku hieroglifów. Okej, no dobra, co jeszcze takiego ważnego było w tej starożytności, że ona jest taka istotna dla nas? No właśnie, bo starożytni Egipcjanie byli też wielkimi wynalazcami. No do dziś używamy w niejednej rzeczy, którą oni wymyślili. Czy wiecie, że na przykład to Egipcjanie wynaleźli papier i atrament? Bo 4,5 tysiąca lat temu odkryli, że na łodygach papirusu można pisać. No i takim sokiem roślinnym sklejali ze sobą takie długie, cienkie paski papirusowych łodyg i pisali na nich takim specjalnym atramentem, który był wytwarzany z gumy roślinnej, sadzy i wody. No i również w innych częściach świata ludzie byli zainteresowani takim wynalazkiem jak poręczny papirus, bo nie trzeba było nosić glinianych tabliczek albo wielkich jakichś tam płyt, więc Egipcjanie sprzedawali go wszystkim chętnym. Rzymianie i mieszkańcy w ogóle Bizancjum używali papirusu aż do VII wieku naszej ery. Kolejną rzeczą, którą wymyślili Egipcjanie, to zegar słoneczny. I tutaj składał się on z takiego koła z kijkiem po środku. No i cień tego kijka pokazuje, która jest godzina. No i swoją drogą, zegary słoneczne nadal istnieją. W wielu miejscach możecie jeszcze spotkać na różnych tam placach, czy też budynkach takie konstrukcje. A w niektórych miastach możecie znaleźć jeszcze takie wysokie kamienie, czyli obeliski, które też były rodzajem takiego zegara, no i z tego cienia można było też wyczytać aktualną godzinę. No, a w grobowcu faraona naukowcy znaleźli też rysunek zegara wodnego. No i była to taka miska z małą dziurką na spodzie tej miski, przez którą kapała woda. I po upływie określonego czasu wody było mniej w tej misce i dzięki temu można było odczytać, która aktualnie jest godzina po tym stanie wody po prostu. A jakie jeszcze wynalazki mają etykietę Made in Egypt albo Design in Egypt? Czyli zrobiono w Egipcie? No na przykład pług. Wiecie co to takiego? To takie urządzenie, którym spulchniono ziemię. Bardzo ważne w rolnictwie, bo dzięki temu można było dużo łatwiej przygotować ziemię pod uprawę. I dzięki temu też więcej wyprodukować żywności. To było bardzo ważne dla rozwoju rolnictwa i dzięki temu w ogóle coraz więcej ludzi mogło się urodzić, przeżyć i nasza planeta się rozwijała. Co jeszcze wymyślili ci nasi Egipcjanie? No na przykład ścinali trawę albo zboża sierpem. Albo wodę ze studni czerpali za pomocą takiego żurawia studziennego, takiego długiego drąga z obciążeniem z jednej strony i wiadrem z drugiej. Swoją drogą mojej babci też była taka studnia z takim właśnie żurawiem, więc pomyślcie sobie, ile to wieków, ile tysięcy lat przetrwały takie wynalazki do dnia dzisiejszego. To jest fenomenalne. A czyścicie zęby? Mam nadzieję, że tak. Minimum 2 razy dziennie. I wiedzieli o tym też Egipcjanie, bo co zrobili? Używali też pasty do zębów i wytwarzali ją z kopyt wołu, skorupek jaj, popiołu i kamienia pumeksowego. No to dziwna ta konstrukcja trochę, no dziwna, dobra. Albo też była druga wersja z soli kamiennej, mięty, pieprzu i suszonych irysów. Czyli to pewnie taka bogatsza wersja dla takich zamożniejszych. Co w ogóle istotne, to podobno zęby naprawdę stawały się od tego dużo bielsze i w grobowcach faraonów znaleziono też takie wynalazki jak wykałaczki, no przydatne przy wygrzybywaniu resztek jedzenia z pomiędzy zębów, na przykład no, w zaświatach, no bo tak oni wierzyli, że potem jak umrą, to będą też mogli używać tych rzeczy, więc no, nie oceniać. Okej, co jeszcze jest ważne z perspektywy Egiptu i starożytności, to to, że mieli też wpływ na przykład na rozwój medycyny, bo na przykład stworzyli narzędzia chirurgiczne, stworzyli też peruki oraz no, makijaż, no i to wszystko wynalazki tych Egipcjan. I dlatego oni są tacy ważni i dlatego o nich się uczymy. A na koniec, właśnie najważniejsze. Czy kiedyś myśleliście o tym, kto wymyślił klucz i zamek? No Pewnie, że Egipcjanie, no to oni to wymyślili. Oczywiście, że starożytni Egipcjanie, bo oni używali już tego 2000 lat przed naszą erą po to, żeby zamykać magazyny ze swoim zbożem. No musicie przyznać, że jednak ci Egipcjanie to byli łebscy ludzie. No właśnie, tak samo jak i wy, bo nie marnujecie czasu na głupoty, tylko słuchacie ciekawostnika. Dzięki za to, że jesteście z nami i że słuchacie ciekawostnika, a za chwilę już wrzucamy kolejny sezon. Trochę nam to się przeciągnęło, ponieważ ja się troszeczkę rozchorowałem, ale już nadrabiamy i za chwilę pojawi się kolejny odcinek z serii Telefon do przeszłości. A my was z Martą zapraszamy do tego, żebyście zostali naszymi patronami, bo dzięki temu wspieracie nasz kanał i też patroni otrzymują czasami więcej rzeczy i też częściej albo szybciej niż pozostali słuchacze, więc warto być patronem. A to jak można to zrobić, jak zostać takim patronem, opowie o tym Marta. Marto, oddaję ci głos.
Cześć, tu Marta z Ciekawostnika. Chcesz zostać naszym patronem, ale nie wiesz jak to zrobić? To bardzo proste, musisz wejść na stronę www.patronite.pl/ciekawostnik, a tam znajdziesz różne progi, dzięki którym możesz zostać naszym patronem. W maju wysyłamy nasze pierwsze pocztówki, na których podobno będą zwycięskie zwierzęta z naszego sezonu Fantastyczne kontra Niefantastyczne Zwierzęta. Jeśli chcesz dostać od nas pocztówkę z pozdrowieniami, to zapisz się jeszcze w kwietniu. Dzięki, że jesteście z nami.
Zapisujcie się, zapisujcie. Marta mądre rzeczy mówi czasami, akurat teraz jej wyszło i no, ma rację, że tak, warto być patronem. A ja już kończę i do zobaczenia i trzymajcie się, cześć, pa, pa. Teraz kącik kulinarny starożytnego Egiptu. Jak przygotować domowym sposobem papirus? Po pierwsze, zebrać papirus, taką roślinę. Mam nadzieję, że macie gdzieś w ogrodzie albo w okolicy. Drugi krok. Obrać łodygi, a miąższ pokroić w paski. Krok trzeci. Paski miąższu układać warstwami w poprzek na desce. Raz w jedną, raz w drugą stronę. Krok czwarty. Przykryć paski płótnem i roztłuc drewnianym młotkiem. Krok piąty. Całość wygładzić kamieniem. I voilà! Mamy gotowy papirus, możemy go sprzedawać w całym starożytnym świecie. No chyba, że chcecie używać go u siebie w domu. To tyle. Pa!